To Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigel, za szybą studia nasi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Krzysztof. Serdecznie Państwa witamy w wielkanocny poniedziałek 13 kwietnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy dzisiaj z udziałem Sylwii Gips, Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Rosochowicza znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euranetu. Dzisiaj o bezpłatnych muzeach we Francji, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę, czyli nowinki nauki techniczne wspomnianego Rosochowicza oraz magazyn Katarzyny Zawickiej i Janny Bernhardt o tradycjach wielkanocnych we Francji. A teraz na początek, jak zwykle, zapraszamy na pełne wydanie dziennika RFI. Radość z wielkanocnego Resurrexit przyćmiła wiadomość o straszliwej tragedii w Kamieniu Pomorskim, gdzie w efekcie pożaru w przytułku dla bezdomnych, nazywanym eufemistycznie hotelem socjalnym, zginęło minionej nocy 21 osób. To najnowszy bilans, nieco wyższy niż ten, o jakim mówi w rozmowie z naszym kolegą Piotrem Moszyńskim rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, Paweł Frontczak.
Bilans tragicznego pożaru, do którego doszło dzisiejszej nocy w Kamieniu Pomorskim, to dotychczas 21 osób, które zginęły w płomieniach, oraz 20 innych osób, które zostały ranne. Wśród osób rannych jest między innymi 8-miesięczne dziecko, które doznało poparzeń. Główne obrażenia osób, które przebywają w trzech szpitalach, w szpitalu w Szczecinie, w szpitalu w Kamieniu Pomorskim oraz w Centrum Leczenia Oparzeń w Gryficach, to przede wszystkim urazy wielonarządowe, a także złamania. Jest to wynik wyskakiwania z okien z pierwszego i drugiego piętra przed przybyciem pierwszych jednostek straży pożarnej.
Jakie okoliczności sprawiły, że jest aż tyle ofiar?
To bardzo trudne pytanie. Mogę tylko jedynie powiedzieć, że w momencie, kiedy kilkanaście minut przed godziną pierwszą w nocy wpłynął pierwszy sygnał o pożarze do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, strażacy z tej jednostki pojawili się na miejscu pożaru dosłownie po 3-4 minutach. W tym momencie pożarem objęty już był praktycznie cały trzykondygnacyjny budynek. Powierzchnia jednej kondygnacji to 400 metrów kwadratowych. Strażacy musieli przede wszystkim skupić się na podjęciu działań ewakuacyjnych. Strażacy ewakuowali 10 osób, które wzywały pomocy, które stały w oknach, w których szalał ogień.
Jaki był właściwie charakter tej budowli?
Ten budynek pierwotnie był hotelem robotniczym, stąd też pojawiła się nazwa hotel socjalny. Natomiast biorąc pod uwagę klasyfikację tego obiektu jako obiektu z uwagi na przebywanie ludzi i stopień zagrożenia, był to obiekt sklasyfikowany zgodnie z polskim prawem jako obiekt mieszkalny, podobnie jak to dotyczy wielu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, w których są mieszkania, w których mieszkają ludzie. Niemniej były to mieszkania jak gdyby zastępcze i w tym budynku mieszkali ludzie, którzy oczekiwali na mieszkania socjalne. Obiekt ten należał do władz miasta.
Tu Paryż RFI, a oto dalsze wiadomości dziennika. Rządy rozmaitych krajów odradzają swym obywatelom wycieczki do Bangkoku i jego okolic, gdzie trwa ciągle konfrontacja między opozycją a władzą i jej siłami porządku. Od niedzieli sytuacja się jeszcze zaogniła. Armia tajlandzka, dotychczas w miarę wstrzemięźliwa, nie zawahała się użyć siły wobec demonstrantów blokujących największy wielopoziomowy węzeł komunikacyjny w Bangkoku. Według wstępnych ocen rannych zostało po obu stronach demonstrantów i sił bezpieczeństwa co najmniej 100 osób. Napięcie nie spada, jako że opozycja, której dwa dni wcześniej udało się widowiskowo storpedować szczyt azjatycki w kurorcie Pattaya, wzniosła w różnych dzielnicach miasta barykady. Dowództwo armii tajlandzkiej uprzedziło ze swej strony, że ucieknie się do wszelkich możliwych środków, aby zaprowadzić w stolicy porządek. W poniedziałek wojsko zresztą przeszło do czynu, atakując manifestantów domagających się dymisji obecnego rządu. Według źródeł rządowych w efekcie starć między demonstrantami a mieszkańcami Bangkoku zginęła od kuli jedna osoba. W niedzielę premier Abhisit Wejjajiva wprowadził stan wyjątkowy w Bangkoku i czterech przylegających doń prowincjach. Niektórzy z obserwatorów obawiają się w Tajlandii kolejnego puczu wojskowego. Ponowne przeliczanie głosów oddanych w wyborach parlamentarnych 5 kwietnia, w których oficjalnie absolutną większość zdobyli rządzący komuniści, odbędzie się w Mołdawii w najbliższą środę. Zadekretowała Centralna Komisja Wyborcza w Kiszyniowie, której szef zapewnia, że zabierze to nie więcej niż jeden dzień. Na ten gest pod adresem opozycji, oskarżającej władzę o sfałszowanie wyborów, zdobył się pod naciskiem ulicy Władimir Woronin, komunistyczny prezydent Mołdawii. Tu Paryż, Radio France International.
Wojny o Eliza nie będzie, bo właśnie się skończyła. Taką przynajmniej należy żywić nadzieję dla dobra tej 3-letniej dziewczynki, którą rodzice wyrywają sobie wzajemnie prawie od jej urodzenia. Po raz ostatni uprowadziła ją trójka osobników, którzy poturbowali ojca, Francuza Jeana Michela André, idącego z dzieckiem ze szkoły do domu. Było to 20 marca na ulicy w Arles na południu Francji. W niedzielę wielkanocną, 12 kwietnia, Eliza została odnaleziona na Węgrzech. Zatrzymano ją razem z matką, Rosjanką Iriną Bielenką, w samochodzie prowadzonym przez Węgra na granicy węgiersko-ukraińskiej. Matka została aresztowana przez policję węgierską, a małą Elizę umieszczono w ośrodku dla dzieci, dokąd udał się już jej ojciec. Według jego adwokata ma on zabrać córeczkę do Francji. O losie Elizy wiele pisała francuska prasa. Podobne konflikty znane w przeszłości dotyczyły dzieci z małżeństw francusko-algierskich. Tym razem trop wiódł do Rosji, a w porwaniu dziewczynki matka posłużyła się najwyraźniej zawodowcami. Iryna Bielenka była poszukiwana od 2008 roku po pierwszym uprowadzeniu Elizy, którą ojciec Jean-Michel André sprowadził z Rosji we wrześniu 2008 roku.
Tu Paryż, Radio France International. Jeszcze w nieco większym skrócie pozostaje wiadomości dziennika. Para Holendrów uprowadzonych 31 marca przez jedno z plemion w Jemenie odzyskała w poniedziałek wolność. Przedstawiciel władz lokalnych w prowincji Sanna zapewnił, że nastąpiło to dzięki mediacji szefów plemiennych. Nic na razie nie wiadomo o warunkach uwolnienia dwóch Holendrów. Szef piratów somalijskich, którzy przetrzymywali przez 5 dni jako zakładnika komendanta kontenerowca US Navy Richarda Phillipsa, zagroził Amerykanom, iż krwawo pomści śmierć swoich ludzi, którzy zabici zostali podczas operacji uwalniania kapitana więzionego na łodzi ratunkowej. Wypuścimy się daleko poza somalijskie wody przybrzeżne i gdy tylko złapiemy jakiegoś Amerykanina, to nie ma co on liczyć na litość z naszej strony, uprzedził groźnie Abdi Garat, szef pirackiej somalijskiej szajki. U wybrzeży Gazy na Morzu Śródziemnym eksplodował palestyński kuter rybacki wypełniony materiałami wybuchowymi. Według rzecznika Cahalu kuter przymierzał się do zaatakowania marynarki izraelskiej, ale projekt spadł na panewce. Armia izraelska twierdzi, że wcale kutra nie ostrzelała i że sam wyleciał w powietrze. W prowincji Kunar w Afganistanie w wyniku nocnego nalotu samolotów NATO zginąć miało tej nocy wedle świadków na miejscu 6 mieszkańców jednej z wiosek, a 16 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych, wyłącznie jakoby cywilów, ma być 2 małych dzieci i kobieta. W Sankt Petersburgu policja doniosła o aresztowaniu mężczyzny pochodzącego z Azerbejdżanu, który podejrzewany jest o zlecenie zabójstwa swej 21-letniej córki, studentki medycyny, za to, że chodziła w minispódniczce. Wcześniej zatrzymano już 2 Azerów podejrzanych o dokonanie tego mordu. Studentkę pojmano na ulicy w biały dzień i wywieziono za miasto, gdzie zabita została 2 strzałami w głowę. Niektórych tatusiów powinno się z góry poddawać kastracji. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Piotr Osochowicz.
Nieostrożny młody Francuz zastrzelony na pokładzie swego jachtu. Nie wiadomo jeszcze przez kogo, czy przez piratów, czy przez francuskich komandosów odbijających rodzinę Francuza i jego przyjaciół. Amerykański kapitan uwolniony dzięki snajperom amerykańskim, ale piractwo kwitnie. Piractwu u wybrzeży Somalii poniedziałkowa prasa paryska poświęca wiele miejsca, przede wszystkim Le Figaro i Libération. Komentator Libération w artykule redakcyjnym zatytułowanym Dżungla słusznie przypomniał, że nasze wyobrażenie o piratach jest raczej symptomatyczne, a raczej sympatyczne, by tak rzec. Takie z Disneya. Duży misio i brodaty z haczykiem zamiast dłoni, z drewnianym kulasem. Najczęściej misio o gołębim sercu, a jeśli nawet nie całkiem gołębim, to też i nie zawsze całkiem zatwardziałym. Współcześni piraci grasujący na akwenie Zatoki Adeńskiej i po innych wodach Oceanu Indyjskiego z Waltem Disneyem niczego wspólnego nie mają. Piraci somalijscy to zawód, specjalizacja, sposób zarabiania na życie, całkiem zresztą niezły. Skąd się wzięli piraci u wybrzeży Somalii? Pyta dziennikarz Libération. Sprawa jest dość prosta. To byli rybacy, którym na skutek rabunkowej gospodarki morskiej, między innymi na skutek masowego odłowu prowadzonego na tych wodach przez wielkie trawlery przetwórnie, ryb w morzu nie starczyło. Byli rybacy somalijscy, którym przydarzyło się to nieszczęście, że urodzili się w Somalii, w kraju widmowym, w kraju przeklętym, w państwie, które już od dziesięcioleci nie jest żadnym państwem i w którym nie ma żadnej infrastruktury ani żadnej struktury, w którym nie ma nic oprócz uzbrojonych klanów i zwalczających się band. Byli rybacy somalijscy zatem, żeby nie umrzeć z głodu, chwycili się innego rzemiosła. Zamiast ryb łowią ludzi. Okazało się, że to zajęcie znacznie bardziej opłacalne i wcale nie bardziej ryzykowne od rybołówstwa. Z kilku powodów dowodzą dziennikarze zarówno Libération, jak i Le Figaro. Po pierwsze Somalia, w której trwa nieustanna wojna i giną rocznie setki tysięcy ludzi, pozostawiona jest sama sobie i tak zwana wspólnota międzynarodowa wcale nie kwapi się, wbrew pozorom, do rozwiązywania somalijskiego węzła. Ten region świata żyje na charytatywnej kroplówce, jeśli w wypadku tego regionu świata można mówić o życiu. Należałoby raczej mówić o wegetacji. Ludność w tym regionie świata wegetuje zatem dzięki organizacjom pozarządowym lub morduje się między sobą. Po drugie zatem piraci z Zatoki Adeńskiej nie wybrali swojego fachu całkiem dobrowolnie, lecz uprawiają piractwo niejako z konieczności, co wcale jeszcze piratów somalijskich nie usprawiedliwia. Po trzecie wreszcie, podkreślają dziennikarze paryskich gazet, ktoś na tym piractwie nieźle zarabia. Nie tylko byli rybacy łowiący marynarze z różnych krajów, pływających pod różnymi banderami. Piraci dysponują coraz doskonalszym sprzętem. Ich kauczukowe ścigacze wyposażone są w coraz mocniejsze silniki. Ich satelitarna aparatura nawigacyjna należy do najnowszych generacji. Ich broń okazuje się coraz bardziej skuteczna. Piraci nie strzelają ani ze starych fuzji, ani z łuków, lecz z kałasznikowów, wyrzutni rakiet i granatników. Ktoś im tę broń sprzedaje. Ponadto ktoś przekazuje informacje przez telefony satelitarne, że w akwenie pojawi się niezła gratka do porwania. Ktoś przekazuje im te informacje odpowiednio wcześnie i wystarczająco precyzyjnie, by piraci mogli skutecznie ruszyć na łowy. Jak zwalczać piractwo Oceanu Indyjskiego, które rozwija się, by tak rzec, dynamicznie? Kilka kanonierek nie wystarczy. Nie wystarczy też kilka nowych niszczycieli. Jeśli wspólnota międzynarodowa chce piractwo skutecznie zwalczyć, musi zwalczyć jego głębinową przyczynę, to znaczy uratować Somalię. Czytamy w Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde zamieszcza w swym najnowszym numerze korespondencję Laurenta Gignona na temat energicznych poczynań polskiej grupy o nazwie Morvol France, która zamierza w ciągu 3 lat w departamencie Saône-et-Loire utworzyć co najmniej 350 stanowisk pracy dla Francuzów. Co Polacy chcą w budowanej właśnie fabryce w miejscowości Cuisery robić? Ano, jak już informowaliśmy w jednym z naszych felietonów ekonomicznych, wędzić łososie, a łosoś to ryba bardzo tu we Francji poszukiwana i ceniona. Polacy zamierzają w regionie Bourg-la-Bresse w basenie Loan zatrudniać głównie niewykwalifikowany personel kobiecy, elektromechaników, inżynierów i kadry kierownicze. Morpol France zainwestuje prawie 12 milionów euro i, jak twierdzi cytowany przez Le Monde dyrektor Morpol France Jean-Yves Bernard, grupa będzie wyciągała co najmniej 150 milionów euro rocznego obrotu. Dostanie ona także na rozwój produkcji fundusze z Unii Europejskiej, dostanie pieniądze od władz Burgundii i od władz departamentalnych. Wszystko to w wysokości ponad 5,5 miliona euro. François de Truchis z Agencji Rozwoju Ekonomicznego Bresse Initiative zaciera ręce. To niesłychana gratka. Mamy duże szczęście, bo akurat odpowiada to lokalnej specjalizacji, mówi, czyniąc aluzję do bardzo rozwiniętego w regionie przemysłu przetwórstwa spożywczego. To właśnie tam umieszczone są zakłady przetwórstwa mięsnego, Bigard, przetwórstwa drobiu, LDC i ryb Salmon Est. Polski biznesmen Jerzy Małek po przejęciu największego konkurenta na rynku niemieckiej firmy Lassinger przetwarza w swych zakładach 30 tysięcy ton ryby rocznie, zatrudnia 2000 osób, a jego obrót sięga 300 milionów euro rocznie. Największy jego zakład w Ustce pracuje pełną parą i już więcej nie może. Stąd pomysł przeniesienia części produkcji do Francji. Organizacja Bourgogne Développement zrobiła wszystko, aby ta gruba ryba wpadła właśnie w sieci znajdujące się w regionie Bourg-en-Bresse. Kończy artykuł w Le Monde, Laurent Guignon.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Od 4 kwietnia muzea i zabytki narodowe Francji zwiedzać można bezpłatnie, pod pewnymi warunkami. Trzeba mieć mniej niż 26 lat i pochodzić z jednego z krajów Unii Europejskiej, albo być nauczycielem we Francji. Całkowita bezpłatność muzeów, jak w Londynie, którą prezydent Francji Sarkozy obiecywał podczas kampanii wyborczej, okazała się niemożliwa w Paryżu. Tylko młodzi Europejczycy mogą odtąd korzystać bez ograniczeń z bezpłatnego wstępu do około 50 muzeów narodowych i najważniejszych zabytków historycznych. Niestety nie wszystkich. Na bezpłatnej liście jest Pałac Królewski w Wersalu, Panteon, Łuk Triumfalny, ale nie ma na przykład wieży Eiffla. Radzę więc przed wybraniem się na turystyczną wycieczkę przyjrzeć się bliżej informacjom umieszczonym na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Kultury. Większość wielkich muzeów paryskich z Louvrem na czele otworzyła swe podwoje dzieciom i młodzieży. Dyrektorzy tych placówek przyznają, że ta grupa wiekowa bywa u nich najrzadziej, chyba że za rączkę z rodzicami. Bezpłatność można więc uznać za inwestycję. W myśl zasady, czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, prezydent Nicolas Sarkozy zapewnił, że bezpłatność nie zabije muzeów. Przeciwnie, młodzi, którzy przyzwyczaili się chodzić do muzeów, będą nadal do nich chodzili, kiedy dorosną, a wtedy, dodajmy, będą mogli zapłacić za bilet wstępu. Taką w każdym razie należy żywić nadzieję. A co na to zainteresowani? Dziennikarze Radio France International przeprowadzili z nimi uliczną ankietę, po francusku tak zwane radio trottoir, radio na chodniku.
Zamiast płacić za bilet do kina, możemy przyjść tutaj, zobaczyć nowe rzeczy, których nie zobaczymy gdzie indziej. Uważam, że to dobry krok, który otwiera nam drzwi do dzieł sztuki. Mamy okazję do zwiedzenia prawie wszystkich paryskich muzeów. Możemy nawet wrócić co tydzień, jeśli będziemy chcieli.
Co najbardziej interesuje młodych?
Rodin
jest piękny. Miałam ochotę zobaczyć Giocondę. Cieszę się, że zobaczyłam obrazy mojego ulubionego malarza Moneta, które widziałam w książce, mówią dziewczyny indagowane przez dziennikarza Radio France International. Louvre, rozsławiony jeszcze bardziej przez bestseller Dana Browna, Kod Leonarda da Vinci, nie musi się specjalnie starać o przyciąganie młodej publiczności. Natomiast Muzeum Sztuki Prymitywnej nad Sekwaną proponuje muzykę jazzową, Muzeum Historii Imigracji koncerty, a mało znane Muzeum Renesansu ofiarowało nawet 4 kwietnia prezent każdemu młodemu człowiekowi w wieku od 18 do 25 lat. Decyzja władz francuskich dotyczy 6 milionów Francuzów i 55 milionów młodych ludzi z krajów Unii Europejskiej. Poprosiłam o wypowiedź Zuzannę Brzezińską, która studiuje prawo na Uniwersytecie w Essex w Wielkiej Brytanii.
No dla nas studentów to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że mając ograniczony budżet, to jakakolwiek okazja, żeby skorzystać właśnie z takich zniżek, to jest mile widziana, szczególnie jeśli chodzi o zwiedzanie, o muzea i tak dalej, bo rzeczywiście to jest bardzo dobra nowina dla studentów.
Czy muzea się liczą naprawdę w budżecie studenckim?
Ogólnie tak, szczególnie teraz, jak my przed zaczęciem pracy, jak jeszcze jesteśmy na studiach, to my chcemy wykorzystać każdą wolną chwilę, żeby sobie popodróżować, żeby pojeździć. I to jest dodatkowa zachęta, jeżeli wiemy, mając ograniczony budżet, że nie musimy wliczać w to muzeów i innych obiektów, dlatego że będą za darmo. To jest dodatkowa zachęta. I ja właśnie ostatnio teraz byłam w Madrycie kilka dni temu i zwiedzaliśmy i w ogóle, ale trzeba było wliczyć w budżet to, że wejście do muzeum nie jest całkiem za darmo, więc to jest bardzo dobra wiadomość.
Dla francuskich muzeów ta dobra wiadomość oznacza dziurę w budżecie, którą państwo zobowiązało się zrekompensować, wypłacając im stosowną sumę. Wystawy tymczasowe będą nadal płatne dla wszystkich, za to w pierwszą niedzielę każdego miesiąca wstęp do muzeów jest nadal bezpłatny dla wszystkich, od lat 0 do 100 kilkudziesięciu. Wszyscy też będą mogli uczestniczyć w Europejskiej Nocy Muzeów 16 maja, organizowanej w 41 krajach Europy pod patronatem Rady Europy.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Kryzys finansowy zaczął się, jak wiadomo, od masowego udzielania przez amerykańskie banki kredytów na nieruchomości niewypłacalnym klientom. Obok kredytów na nieruchomości udzielano także z równym animuszem kredytów konsumpcyjnych i to nie tylko w USA, ale trochę wszędzie, z Francją i Polską włącznie. We Francji, gdzie kredyt konsumpcyjny zaciągnęła co trzecia rodzina, szczególne powodzenie mają tak zwane kredyty revolving. Polegają one na tym, że bank oddaje do dyspozycji klienta kredyt do wykorzystywania w części lub w całości. Każda spłata otwiera prawo do nowej wypłaty w ramach przydzielonego początkowo pułapu. Tylko, że odsetki rosną, a są to kredyty drogie. Konsekwencją jest naturalnie pułapka zadłużenia. Nadmierna łatwość przydzielania kredytów konsumpcyjnych albo wręcz wymuszania ich przy każdej okazji zwróciła uwagę władz francuskich jako zjawisko niebezpieczne dla systemu finansowego i niebezpieczne społecznie. Stąd projekt ustawy mającej na celu zapobieganie nadużyciom i ochronę klienta, a poniekąd także ochronę banków przed skutkami ich własnej łapczywości. Za kredyt konsumpcyjny uważa się we Francji każdy kredyt przeznaczony na co innego niż zakup nieruchomości. Jak dotąd jego maksymalna wysokość wynosiła 25 tysięcy euro. Według projektu nowej ustawy pułap ten zostanie podniesiony do 75 tysięcy euro, ale bank będzie prawnie zobowiązany do upewnienia się, że klient jest wypłacalny, z wyjątkiem klientów, których bank może uznać za wiarygodnych na innych podstawach niż ich bieżące dochody, na przykład na podstawie ich majątku. Instytucje kredytowe będą też miały obowiązek systematycznego sprawdzania ewentualnej obecności klienta na centralnej liście incydentów płatniczych prowadzonej przez Bank Francji. Dotychczas robiły to wyrywkowo lub w razie wątpliwości. Pozostałe przepisy ustawy służą ochronie klienta. Zacznijmy od marketingu i reklamy. Plagą są ogłoszenia o błyskawicznym kredycie, który można uzyskać przez telefon lub internet w 24 godziny bez przedkładania gwarancji. Zostaną one zakazane, a każda reklama lub ogłoszenie będzie musiało zawierać dosłowne ostrzeżenie, że kredyt zobowiązuje i musi zostać spłacony. Zakazuje się też sugerowania, że dzięki zaciągnięciu kredytu poprawia się swoją sytuację finansową. Wreszcie szczegóły oferty zostaną znormalizowane tak, by ułatwiać klientom porównanie z innymi ofertami. Dalej klient będzie mógł wybrać dowolny kontrakt ubezpieczenia spłaty kredytu, podczas gdy dziś kontrakty te są z góry narzucane przez banki.
Kontrakty ubezpieczeniowe będą wykazywać dokładny miesięczny i całkowity koszt ubezpieczenia. Normalizuje się też treść oferty kredytu i samego kontraktu. W sposób przejrzysty dokumenty te będą musiały ukazywać nie tylko wysokość kredytu i miesięcznych rat, oprocentowanie i czas trwania, ale także koszt rzeczywisty, włącznie z wszystkimi możliwymi dodatkami, których klient dotychczas często nie dostrzegał, podpisując. Zresztą podwaja się legalny okres zastanowienia. Nawet 2 tygodnie po podpisaniu kontraktu klient będzie miał prawo wycofać się bez żadnego tłumaczenia i bez żadnych kosztów. Co do kredytów revolving, projekt przewiduje m.in., że każda spłata musi pokrywać nie tylko odsetki, lecz także część kapitału, a w miesięcznych wyciągach musi znajdować się informacja o tym, ile miesięcznych rat pozostaje do spłacenia. Kredyty te są przyczyną większości przypadków osobistego bankructwa klientów we Francji. Toteż zreformowana zostanie także procedura rekonwersji kredytu w razie nadmiernego zadłużenia, dzięki której klienci, którzy działali w dobrej wierze, mogą całkowitego bankructwa uniknąć.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Poniedziałek wielkanocny to tradycyjnie śmigus dyngus. Nowsze odmiany tej tradycji mówią o oblewaniu panien perfumami, ale my zatrzymajmy się jednak przy wodzie. Tym bardziej, że niedawno na naszym globie obchodzony był Dzień Wody. Czy wszystko na temat wody wiemy? Jest to życiodajna substancja, bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii. Jest ona niezbędna do życia wszystkim organizmom na Ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Gdyby jej nie było, nie istniałoby życie. Brak wody uniemożliwia uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Bez wody nie ma żywności, a bez żywności nie ma życia. Woda to tlenek wodoru, związek chemiczny o wzorze H2O. Występuje w warunkach pokojowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określamy mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Większość występującej w przyrodzie wody jest słona, około 97,38%. To znaczy zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu NaCl. W wodzie rozpuszczonych jest też wiele gazów, najwięcej dwutlenku węgla CO2. Woda występuje pomiędzy temperaturą 0 stopni Celsjusza i 100 stopni Celsjusza. Lód lub śnieg występują poniżej 0 stopnia Celsjusza, tak zwanej temperatury topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach. Para występuje w każdej temperaturze. Im większa jest tak zwana powierzchnia swobodna, tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100 stopni Celsjusza, czyli temperatury wrzenia, oraz przez sublimację, czyli bezpośrednią zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą. Mgła to drobne kropelki wody. Para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie. Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mórz i oceanów nieustannie paruje. Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego, na przykład produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę i uczestniczy w reakcjach hydrolizy. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 60% masy dorosłego człowieka. W przypadku noworodka jest to o około 15% więcej. Z jakiego rodzaju zanieczyszczeniami możemy mieć do czynienia? Po pierwsze, mogą to być zanieczyszczenia komunalne. Są to ścieki miejskie, czyli mieszanina odpadów z gospodarstw domowych, fekaliów, odpadów ze szpitali, łaźni, pralni i zakładów przemysłowych. Znaczną ich część stanowią występujące w postaci zawiesiny lub rozpuszczone związki organiczne, głównie białka, tłuszcze i węglowodany. Zawierają one także detergenty, chorobotwórcze drobnoustroje, które są źródłem takich chorób jak tyfus, cholera, dur brzuszny czy choroba Hajnego Mediny. Jeszcze jednym ważnym składnikiem ścieków są metale ciężkie, ołów i rtęć. Substancje te, jeśli przenikną do organizmów zwierzęcych, w tym do organizmu ludzkiego, powodują uszkodzenie wątroby, naczyń krwionośnych, serca, układu nerwowego i kości. Po drugie, mogą to być zanieczyszczenia przemysłowe. Powstają one m.in. przy wydobywaniu surowców, w trakcie chłodzenia, urządzeń, filtracji, destylacji i podczas wielu innych czynności wykonywanych podczas różnych procesów produkcyjnych. Ich skład jest bardzo zróżnicowany i zależny od rodzaju produkcji. Na przykład ścieki z garbarni zawierają związki wapnia, chromu, siarczki, chlorki, związki azotu, a także tłuszcze i inne związki organiczne. Są one szkodliwe dla organizmów żywych, gdyż działają na nie, niszcząc wątrobę, przewód pokarmowy i układ krążenia. Mamy też do czynienia z zanieczyszczeniami rolniczymi. Składają się na nie środki ochrony roślin, które mają na celu niszczenie szkodliwych organizmów, a niszczą przy okazji również organizmy pożyteczne. Duże znaczenie mają także nawozy sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane przez rośliny. Ich nadmiar spływa z wodami deszczowymi i gruntowymi do zbiorników wodnych, powodując gromadzenie się środków odżywczych tylko dla pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej. Miejmy nadzieję, że oblewacze podczas śmigusowo-dyngusowego oblewania w lany poniedziałek używali tylko wody superczystej. No i że pamiętali o ekologii.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Wielkanocny poniedziałek. Wielkanoc, radość dla chrześcijan, bo Chrystus zmartwychwstał. To także czas refleksji i zadumy. Może moment na to, by zastanowić się nad wieloma sprawami, przemyśleć je po raz pierwszy, a może i kolejny. To taki czas duchowego spokoju, wyciszenia się i myśli, której mogą z zewnątrz pomagać niebogate w dynamikę emocji imprezy sportowe, bo wszak to jest felieton sportowy, a nie religijny, lecz raczej inne źródła, może książki prowokujące do refleksji. Oto przegląd powszechny, a w nim poruszone takie tematy jak historia jako dziedzina kulturotwórcza, wiara przeczy arogancji, kim dla Rogera Heita jest Jezus, Jan Paweł II wobec człowieka, albo też Bóg powiedział raz, dwa razy usłyszałem, czyli cytat z psalmów. Bardzo religijnie i bardzo wielkanocnie. I oto w tym samym numerze znajduje jeszcze jeden artykuł. Futbol, druga religia Włochów. To zadziwiający tekst, którego autorem jest Piotr Kowalczuk, dziennikarz nieistniejący już sekcji polskiej BBC, korespondent Radia Fox w Rzymie, współpracujący z licznymi pismami, stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi w Polsce. Piotr Kowalczuk pisze rzeczy zdumiewające. Zacznijmy od statystyki. 88% Włochów deklaruje się katolikami. Do kościoła na mszę świętą w niedzielę chodzi 37%. 90% Włochów twierdzi, że interesuje się piłką nożną, ale tylko 35% chodzi na rozgrywki ligowe na stadion albo śledzi je przed telewizorem. Okazuje się, że futbol i religia są na Półwyspie Apenińskim ze sobą szczepione jak bracia siamscy. Nie tylko dlatego, że najpierw idzie się do kościoła na mszę, a potem na stadion, na mecz, ale także dlatego, że parafialne oratoria i piłka nożna od lat 20. ubiegłego stulecia żyją w symbiozie. Oczywiście faszyzm, podobnie jak komunizm, próbował wykorzystać sport. Widać to jak na dłoni, gdy patrzy się na Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, Garmisch-Partenkirchen, Moskwie czy Pekinie, a w przypadku Włoch Mussoliniego na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 1934 roku, które były tak manipulowane, że Włosi je musieli wygrać. Ale to jest czarna strona księżyca. Tymczasem w szerszym kontekście, co podkreśla w swoim artykule Piotr Kowalczuk, futbol we Włoszech ociera się o sakrum. Zdaniem autora spora część trenerów, piłkarzy i kibiców jest przekonana, że piłka nożna cieszy się zainteresowaniem w kręgach niebieskich. Stąd nikogo we Włoszech nie dziwi to, że sprawozdawca w telewizji w gorących momentach poleca włoską bramkę opiece Najświętszej Panienki, a trener Trapattoni kropił ławkę wodą święconą. Trapattoni, którego siostra jest zakonnicą, jest człowiekiem głębokiej wiary związanym z Opus Dei. Na Mistrzostwach Świata w Japonii znalazł pracującego tam od lat misjonarza, który odprawiał reprezentacji msze święte. Księża, duchowni, hierarchia kościelna nie stronią od zajmowania głosu na temat piłki nożnej. Kardynał Bertone, sekretarz stanu w Watykanie, jest zagorzałym kibicem Juventusu Turyn i regularnie komentuje wydarzenia piłkarskie we włoskich mediach. Piotr Kowalczuk przytacza w swoim artykule słowa kardynała oceniającego stronniczość sędziego, który pomógł Korei wyeliminować Włochów. Kardynał powiedział, że mylić się jest rzeczą ludzką, ale mylić się konsekwentnie to jest rzecz diabła. W XX wieku placyki i łączki przy istniejących od XVI stulecia we Włoszech oratoriach były wykorzystywane przez proboszczów do gry zdobywającą sobie coraz większą popularność piłkę nożną. Powstawała sieć rozgrywek międzyparafialnych, piłkę kopały miliony i trudno się dziwić, że to tam stawiały swoje pierwsze kroki przyszłe wielkie gwiazdy włoskiego futbolu, a meczom na boiskach przy oratoriach przyglądali się poszukiwacze piłkarskich talentów. To w parafialnych rozgrywkach zaczynała się kariera sportowa niedawno zmarłego byłego kapitana Squadra Azzurra Giacinto Facchettiego, a także innej wielkiej sławy Gianniego Rivieri. Grający w Serie A klub Kijewo powstał na bazie zespołu jednego z oratorów na przedmieściach Werony. Piotr Kowalczuk, analizując znaczenie, jakie ma piłka nożna w społeczeństwie włoskim, pisze, że wynikiem tak wielkiego zainteresowania i owego zbliżenia sakrum jest bardzo wysoki poziom dyskusji o futbolu. Piłka nożna, która na przykład we Francji uważana jest za plebejskie zajęcie o charakterze ludycznym, bliższe raczej jarmarczny wygłupom niż sztuce, we Włoszech, zdaniem Piotra Kowalczuka, sięga intelektualnej stratosfery. Dlatego Włosi patrzą na piłkę nożną w szerszym kontekście. To nie jest tylko rytuał ograniczający się do taktyki uganiania się za workiem wypełnionym powietrzem, lecz odbicie ogólnej życiowej filozofii. W tym Włosi są podobni do Anglików. Na wyspach futbolem zajmują się nie tylko kibice i komentatorzy, ale także ludzie związani ze sztuką, pisarze, dla których futbol stanowi źródło inspiracji i jest artystycznym tworzywem. W czasie Mistrzostw Świata w 1998 roku miałem zaszczyt usłyszeć z ust króla futbolu Pelego opinię, że wszyscy na całym świecie grają w piłkę nożną, ale tylko dla Brazylijczyków jest ona powietrzem, którym oddychają, bo płynie w ich krwi. Zapewne Włosi gwałtownie by w tym miejscu zaprotestowali. Francuzi, którzy zazdrośnie bronią rozdziału państwa od kościoła, zapewne ze zdumieniem przyjęliby stwierdzenie, że piłka to ich druga religia. Ale mimo, że reprezentant Francji jest przedstawicielem państwa, to jakoś nikt nie protestuje, gdy piłkarz przed wbiegnięciem na boisko robi znak krzyża, a Frank Ribery, któremu żona pomogła przejść na islam, w rogu boiska unosi ręce ku górze i modli się do Allaha. Czy kibic jest zatem pod gatunkiem homo sapiens, takim swego rodzaju homo futbolus? Jeżeli na religię spojrzymy za znanym badaczem kultury z perspektywy biznesu, za Wernerem Terpstrą, to musimy wziąć pod uwagę kilka elementów. Według autora, mówiąc o religii, przede wszystkim należy wziąć pod uwagę system filozoficzny, na jakim oparta jest wiara. Terpstra analizuje religię jako zjawisko, stąd pisze o islamie, buddyzmie, chrześcijaństwie, z rozróżnieniem katolicyzmu i protestantyzmu i o hinduizmie. Patrząc na futbol z włoskiego punktu widzenia i przypominając sobie, jaka jest wartość piłki nożnej w społeczeństwie włoskim, śmiało możemy pokusić się o wyjście poza wąskie ramy taktyki uganiania się po murawie i skonstruować futbolowy system filozoficzny. Dalsze elementy religii wymieniane przez Terpstrę nie wymagają komentarzy. Wiara, przekonania, normy i rytuały. Sama gra jest najbardziej popularnym rytuałem na świecie, przykuwającym do szklanego ekranu setki milionów ziemian w tym samym czasie. Podobnie jak w religii, tak i w zjawisku, jakim jest futbol, istnieje tabu. Futbol najczęściej związany z lokalnymi rywalizacjami. Dni świąteczne to kolejny element analizy. Dalej przedmioty sakralne. Do odprawiania rytuału kibicowania swojej drużynie konieczne są szaliki, koszulki z nazwiskami piłkarzy, herosów, plakaty czy kapelusze. Wreszcie Terpstra wymienia modlitwę. W cytowanych wcześniej przykładach dotyczących włoskich komentatorów czy Trapattoniego odwoływanie się do niebios jest czymś oczywistym, ale jak się okazuje, nie jest to tylko specyfika włoska. Na wzgórzu nad Marsylią, na tamtejszej bazylice, stoi figura Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To do niej modlą się przed ważnymi meczami piłkarze tutejszego Olimpiku. Futbol jest zdecydowanie wart studiów antropologów kultury. Może to oni mogliby odpowiedzieć, czy tylko dla Włochów piłka nożna jest drugą religią.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W okresie Wielkanocy mieszają się tradycje kościelne i ludowe. W czasie świąt mamy bardzo wiele zwyczajów ludowych.
Weźmy takie na przykład jajko. Zupełnie słusznie kojarzy się z narodzinami, z odnową, z wiosną. W Kalewali, świętej księdze Finów, eposie narodowym, zbiorze starych podań, legend i wierzeń, napisano, że świat narodził się z jajka. A było to tak. Bogini mórz, drzemiąc na dnie oceanu, poruszyła się i jej kolano wynurzyło się z wody. Wtedy pan przestworzy złożył na tym boskim kolanie złote jajko. Bogini przez sen stłukła niechcący jajko. Wtedy wszystkie jego stłuczone części zamieniły się w różne części świata. Skorupka stała się firmamentem, żółtko słońcem, białko księżycem, okruszki ze skorupki gwiazdami, a ciemne kawałki skorupki chmurami. I tak powstał świat.
Świat, w którym się maluje jajka w okresie Wielkiej Nocy. A ta tradycja jest znacznie starsza. Znana była już w starożytnym Egipcie i w Chinach. W Polsce najstarsze ślady pisanek odkryto w wykopaliskach z X wieku w Opolu.
Nazwy pisanka używa się potocznie dla określenia wszelkich malowanych jajek, tymczasem tak naprawdę pisanki wykonuje się specjalną techniką. Woskuje się, zdrapuje, barwi, znowu woskuje, odbarwia wybrane powierzchnie lub linie octem. Jednym słowem jest to bardzo skomplikowana technika, ale przynosząca fantastyczne rezultaty, natomiast już coraz rzadziej stosowana.
Zwyczaj obdarowywania się malowanymi jajkami wśród chrześcijan odnotowano między X a XII wiekiem u Koptów w Egipcie. Natomiast pierwsze znane nam teksty opisujące tę tradycję we Francji datują się z XV wieku i dotyczą tylko Alzacji.
W XVIII wieku największe jajko z całego królestwa, zniesione w Wielkim Tygodniu, należało się królowi. Ludwik XIV ponoć rozdawał swemu dworowi oraz służbie wcześniej poświęcone złocone jajka.
We Francji wiele tradycji już wymarło. Wiele zachowało się tylko na prowincji. Dzisiaj nieznane jest tu święcenie jajek ani śmingus dyngus. Jednak poszczególne regiony mają swoje własne tradycje wielkanocne.
Na początek udajmy się nad Loarę do miejscowości Champagne, leżącej 12 kilometrów na wschód od Le Mans. Od czasów średniowiecznych odbywa się tu co roku święto Lent. Niezmieniony od wielu wieków rytuał łączy elementy chrześcijańskie i pogańskie. Jego bohaterami są mężczyźni stanu kawalerskiego, należący do Towarzystwa Lansierów.
Tradycyjnie ubrani są w białe spodnie, niebieskie bluzy, czerwone gorsety. Jest tych rycerzy 12. Tylu ilu było apostołów, a 13 jest kapitan, który pełni funkcję mistrza ceremonii i sędziego. Święto zaczyna się w niedzielę palmową i podzielone jest na dwie części.
W porannych ceremoniach jeden spośród 12 kawalerów nosi chorągiew z emblematem zakonu rycerzy maltańskich, drugi zaś gra rolę Judasza. Po porannej mszy członkowie bractwa z lancami w dłoniach dosiadają koni i w towarzystwie przygrywających im muzyków udają się na cmentarz. Tu odgrywana jest scena zdrady. Judasz, zbliżywszy się do Jezusa, całuje jego stopy, mówiąc: bądź pozdrowiony, panie mój, i dostaje sakiewkę z 30 srebrnikami. 4 lansierów odnosi krzyż do kościoła, a potem zaczyna się bardziej świecka i ludowa część święta w Champagne.
Młodzi mężczyźni udają się do kawiarni niedaleko dworca, gdzie zostają ugoszczeni winem. Białe wino, jak każe tradycja, przegryzane jest jajkami na twardo. A wszystko po to, by młodzi ludzie nabrali sił i odwagi. Teraz bowiem zaczyna się druga część obchodów.
uzbrojeni w lance długości 4 metrów 30 centymetrów młodzi mężczyźni atakują ustawiony na placu słup. Konie, zazwyczaj pociągowe, nieco opieszale ruszają do galopu, zachęcane przez jeźdźców, którym marzy się nagroda. Ten, który wbije lancę w środek słupa pod bacznym okiem kapitana sędziego, dostaje w nagrodę bukiet kwiatów i butelkę wina.
Zwyczaj każe, by następnego dnia młodzi lansjerzy nie szli do pracy. Udają się oni w odwiedziny, obchodząc okoliczne gospodarstwa, gdzie hojnie obdarzani są jajkami. Z tym łupem wracają do miasta, gdzie odsprzedają jaja, a zyskiem dzielą się sprawiedliwie, by skończyć święto w miejscowym bistro.
Wielki Czwartek w Bayonne w Pirenejach Atlantyckich na placu Redoui spotykają się producenci miejscowego przysmaku. Surowej, solonej i suszonej szynki o bardzo charakterystycznym smaku. Jakość produktów sprawdzają członkowie Bractwa Szynkowego, a odwiedzający ten targ mogą przed zakupem spróbować przysmaku. Degustacje odbywają się przy dźwiękach muzyki ludowej wykonywanej przez miejscowe grupy grające, śpiewające i tańczące.
Bractwo Szynkowe uroczyście przyjmuje nowych członków dopiero w Wielką Sobotę, ponieważ po Wielkim Czwartku następuje dzień najściślejszego postu w religii chrześcijańskiej, czyli Wielki Piątek.
Przedsmak tego, co odbywa się w Wielki Piątek, mamy w niektórych regionach dzień wcześniej. W Wielki Czwartek w malutkim miasteczku Sog w rejonie Górnej Loary co roku odbywa się szczególna uroczystość, w której biorą udział członkowie bractwa założonego w 1652 roku. Ubrani w białe szaty, nazywane tu workami, szczelnie zakryci od stóp do głów, także widać tylko ich oczy, członkowie bractwa idą w procesji.
W tym białym pochodzie trzy osoby ubrane są na czerwono. Niosą one słup symbolizujący miejsce, gdzie był biczowany Pan Jezus, i krzyż Chrystusa. Pozostali pielgrzymi trzymają inne symbole pasyjne – koronę cierniową, chustę świętej Weroniki, obcęgi. Procesja w skupieniu i ciszy przesuwa się powoli. Jej uczestnicy, boso maszerujący drogą, co krok padają na kolana i znoszą modły.
Powiadają, że zaszczyt niesienia krzyża przypada najbardziej hojnemu członkowi bractwa, ale kto nim jest, tego nie wiadomo, gdyż uczestnicy procesji ubierają się i rozbierają w miejscu okrytym tajemnicą. Dodajmy tylko, że procesja w Sok upamiętnia też pochód mieszkańców w Podzięce za uratowanie od plagi Dumy w XIV wieku. Wielki Piątek to tradycyjne procesje i drogi krzyżowe. Jedną z najstarszych i chyba najbardziej spektakularnych jest procesja w miejscowości Roquebrune w południowych Alpach. Od 1315 roku tego dnia mieszkańcy ustawiają na drogach setki małych lampek oliwnych zrobionych ze skorupek ślimaków. Światełka te oświetlają drogę procesji, która o godzinie 21 wyrusza z kościoła świętej Małgorzaty.
Procesja ta nazywana jest procesją ślimaków. Granitol, tak po korsykańsku mówi się na ślimaka i tą też nazwą określa się procesje odbywające się na przepięknej wyspie Morza Śródziemnego. W każdej niemal miejscowości uczestnicy wielkopiątkowych procesji chodzą jakby rozwijając i zwijając spiralę. Stąd też nazwa ślimak.
W Perpignan, w Pirenejach Wschodnich, już o godzinie 15 słychać bicie bębnów i śpiewy katalońskie. Pielgrzymi z Bractwa Sancz powolnie ruszają ulicami miasta, prowadzeni przez reżidora niosącego dzwonek. Ubrani są na czarno lub czerwono, a długie, spiczaste kaptury zakrywają im twarze, odsłaniając zaledwie oczy. Ten zwyczaj głęboko zakorzeniony w tradycji katalońskiej istnieje tu od 5 wieków.
Procesja ma upamiętniać nie tylko Chrystusa, ale i wszystkich skazanych na śmierć. W dawnych czasach członkowie bractwa towarzyszyli skazańcom na miejsce kaźni. Ubrani jak on w szaty więzienne otaczali nieszczęśnika, co pozwalało mu często uniknąć wściekłości tłumu. Dzisiaj procesja rusza z kościoła świętego Jacka i przemierza ulicę Perpignan, zatrzymując się we wszystkich symbolicznych miejscach.
Naturalne warunki w Burzet w Ardèche świetnie nadają się, by odtworzyć drogę krzyżową. Długa na 4 kilometry droga przechodząca przez wieś wspina się i opada kolejnymi pagórkami, dochodząc do 300-metrowego szczytu górującego nad miejscowością.
O godzinie 13:00 60 osób zbiera się w prezbiterium miejscowego kościoła, by przebrać się w odpowiednie stroje. Każdy bowiem uczestnik procesji ma określoną rolę, często przekazywaną w rodzinie z pokolenia na pokolenie, czasami już od średniowiecza. O godzinie 14:30 zgodnie z ustalonym ściśle rytuałem rusza procesja, którą prowadzą rzymscy legioniści. Pierwszy z nich niesie symbol cesarstwa – orła.
Tuż za nim drepczą dzieci, niosące symbole związane z drogą krzyżową. Bicz, lancę, gąbkę, sakiewkę z 30 judaszowymi srebrnikami i figurą kura, który za nim 3 razy zapiał kielich goryczy i chustę świętej Weroniki.
Sama święta Weronika też bierze udział w procesji ubrana w białe szaty. W środku pochodu, odziany na czerwono, maszeruje Jezus i tuż za nim Matka Boska, święty Jan i 2 złoczyńców. Za nimi grupę 30 kobiet ubranych na czarno, symbolizująca córki Syjonu.
Na trasie procesji ustawione są 32 kapliczki, o które dbają mieszkańcy okolicznych domostw, a w każdej z nich znajduje się obraz przedstawiający jakiś epizod z drogi na Golgotę. Pochód jest milczący, tylko Matka Boska płacze, a rzymski centurion szydzi z Chrystusa. Rytualny marsz w Biurze kończy się na szczycie góry po udzieleniu błogosławieństwa przez miejscowego proboszcza.
W niedzielę wielkanocną we Francji szczególny ruch i podniecenie panuje w miejscowości Montrottier w regionie Rhône-Alpes. Mieszkańcy z koszykami w rękach rozchodzą się po okolicy, by ukryć 30 tysięcy wcześniej zebranych jaj. Część z nich zresztą jest pięknie udekorowana.
Trzeba zdążyć przed przybyciem gości z sąsiednich miejscowości i turystów oczywiście, którzy po sygnale, że polowanie się rozpoczęło, ruszają na poszukiwania. Oczekiwanie na powrót z łowów skracają mieszkańcom Montrottier różne koncerty i występy.
Wieczorem wszyscy razem zasiadają przy stołach ustawionych w XVII-wiecznej hali, by wysłuchać pasjonujących przygód poszukiwaczy wielkanocnych jaj. Dla tych, którzy znaleźli ich najwięcej, przygotowane są nagrody, a najbardziej wytrwali i najmniej zmęczeni zostają na balu.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze.